domu mojego ojca, który był naczelnikiem Straży Pożarnej, były instrumenty muzyczne. To spowodowało duże zainteresowanie małego chłopaka różnymi instrumentami, większymi, małymi. Nie wiedziałem wówczas, jak się nazywają poza trąbką i werblem. Dopiero nieco później, w 1946 roku w Staszowie, w miejscu mojego urodzenia, powstała orkiestra strażacka. Jako najmłodszy grałem na werblu.
Przez znajomych nazywany jest wesołym gliniarzem. Założył kilka orkiestr dętych w kraju i za granicą. Kompozytor i muzyk grający na klarnecie, saksofonie i wiolonczeli. Członek Światowego Stowarzyszenia Dyrygentów Orkiestr Dętych.
Przeczytałem w poradniku muzycznym, że w Szczecinie jest szkoła dla uczniów orkiestr. Zrobiłem dużą wycieczkę ze Staszowa wojskowym pociągiem do Szczecina. Tam były moje kroki życia wojskowego, życia muzycznego. Uczyłem się w średniej szkole muzycznej, 3 dni i 3 dni chodziłem do gimnazjum. Musieliśmy uczyć się na 2 instrumentach. Mnie wybrano klarnet i wiolonczelę. Po maturze posłano mnie do oficerskiej szkoły kapelmistrzów wojskowych, początkowo w Rembertowie, a później w Warszawie. Tam podjąłem pierwsze prace związane z pisaniem dla orkiestry dętych. Początkowo jako instrumentacja, a później ambicją było, żeby pisać jakieś utwory na orkiestrę dętą. Jak nie grałem na wiolonczeli, to dyrygowałem, jak trzeba było, to i grałem na klarnecie. Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Warszawie. Kończyłem klarnet, ale chodziłem 4 lata do profesora Tadeusza Szelikowskiego. Bardzo mi to dużo dało, ponieważ musieliśmy się uczyć gry na instrumentach dętych. To spowodowało moje zainteresowanie nie tylko instrumentami, które znajdowały się w orkiestrze dętej, ale również instrumentami ludowymi, a przyczyną do tego była podróż mojego profesora do Chin, który przywiózł mi instrument, który się nazywa sona. Tak się zaczęła moja przygoda z poznawaniem instrumentów różnych państw. Będąc w Izraelu, nabyłem róg. Jest to róg rytualny. Jeśli rodził się syn, to oznajmiano wszem i wobec, że w mojej rodzinie urodził się syn. Natomiast w Izraelu, ja nie wiedząc o tym, zacząłem trąbić na pustyni. Kiedy była przerwa w podróży, kierowca powiedział mi, żebym nie trąbił, bo jemu wybiją szyby. Pytam, jaki to ma związek? Okazuje się, że to jest sygnał dla Beduinów, że wiezie im wodę. Stąd też ten róg stanowi instrument, na którym można określone hejnały grać. To jest ucięty róg bawoli. Kiedy się jest na pustyni, słychać nawoływanie się Beduinów. Oni mają określone sygnały do tego, żeby się spotkać albo przeganiać zwierzęta w określoną stronę. Tu z kolei mam instrumenty arabskie. Będąc na Cyprze, miałem okazję posłuchać, jak się na nich gra. One są z trzciny zrobione, mają określony dźwięczyk, tylko niestety dawno nie były używane, ale stanowią w mojej kolekcji ważny element, bo zabierając się za pisanie muzyki arabskiej, korzystałem z tej skali. Te skale są bardzo charakterystyczne dla ludów wschodu. Instrumenty tatarskie, na których grano mi, posiadają pojedynczą strunę, coś w rodzaju skrzypiec, ale z pojedynczą struną. Instrument taki, jaki się spotyka w Indiach. 1960 roku przyjechałem do Białegostoku. Były to wówczas jeszcze tak zwane nakazy pracy. Brakujących specjalistów poszukiwało się w całej Polsce i tak z Warszawy przyjechałem do Białegostoku, rozpocząłem pracę w Państwowej Orkiestrze Symfonicznej i Szkole Muzycznej. Prowadziłem kilka przedmiotów, w tym również orkiestrę dętną, a później orkiestrę symfoniczną. W roku 1964 zostałem zaproszony do wojewódzkiego komendanta milicji, który zaproponował mi utworzenie orkiestry. Przyjąłem tę propozycję, ponieważ bardzo lubiłem orkiestrę dętną, wychowany jestem w orkiestrze. Miałem troszkę obaw, bo wiedziałem, że nikt z milicjantów nie gra na żadnym instrumencie. Wówczas komendant powiedział, jeśli pan sobie z murzynami na Kubie dał radę, to nauczy pan również milicjantów. I tak się stało. Podjąłem się prowadzenia tej orkiestry. Była to pierwsza orkiestra w Polsce, milicyjna, którą jeździłem prawie po całym kraju na wszelkiego rodzaju uroczystości. Później powstało 11 takich orkiestr, ale wszyscy przyjeżdżali do Białegostoku na naukę, na podpatrzenie, jak się to robi. Wspomniałem o Kubie. Pojechałem tam w celu utworzenia Państwowej Szkoły Muzycznej, a przy okazji utworzenia reprezentacyjnej orkiestry Armii Kubańskiej. Pracowałem w operze jako klarnecista, pomagałem utworzyć orkiestrę wojskową. Orkiestra często występowała z koncertami, a ja poznałem dwie ciekawe postaci słynnego rewolucjonisty kubańskiego Che Guevary. Wspomnienie mam również z rozmowy z Fidelem Castro. Raz rozmawiałem 15 minut w szkole muzycznej. On mnie chyba zapamiętał, bo innym razem powiedział, ty Polaku, ja ciebie sobie przypominam, jesteś żołnierzem kubańskim? Powiedziałem, że nie, ja tylko prowadziłem orkiestrę. No i wtedy się sprawa wyjaśniła. Wiedział, że jestem Polakiem, ale kojarzył mnie z dyrygentem orkiestry kubańskiej. Będąc na Kubie, poznałem folklor kubański, zachwycałem się tym folklorem. Jeśli chodzi o rytmy, ja je nazywam rytmami szatańskimi. Jest taki rytm, który się nazywa rytmo zapateo, czyli rytm szewski. Melodie mają zawsze ogniste, bardzo rytmiczne. Mam sporą kolekcję instrumentów perkusyjnych, które są na Kubie nieodzowne przy wykonywaniu jakiejkolwiek najprostszej melodii. To posiadam kilka instrumentów, które są hałaśliwe, tak jak muzyka perkusyjna Kuby. Oto słynne kubańskie maracasy, które robi się z orzecha kokosowego. Mają różnego rodzaju kształty. Inny instrument, który jest ciekawym instrumentem, ale prostym, nazywa się klawel. Niektórzy Kubańczycy łączą instrumenty perkusyjne, w związku z tym jeden może obsługiwać dwa lub trzy instrumenty. Dość ciekawym jest instrument zrobiony z tykwy, na który nałożona jest siatka i wydaje głośny, charakterystyczny rytm. Te instrumenty zacząłem używać, pisząc muzykę do czaczy, do el son. Do Nicaragui trafiłem przez Kubę. Dzięki temu, że kiedyś uczyłem zagranicznych studentów, przygotowano mi koncerty z orkiestrami dętymi. I to właśnie ci moi uczniowie, których zaraziłem dyrygowaniem i pasją pisania na orkiestry dęte. Miałem tam 8 koncertów. Na przedostatnim koncercie byłem przedstawiony wiceministrowi obrony narodowej Nikaragui, który zaproponował mi dalszy pobyt i utworzenie orkiestry reprezentacyjnej Armii Nikaragwajskiej. Poznałem dużo miejsc w Nikaragui, które związane są z bastionami folkloru nikaragwańskiego. Początki były dość trudne, bo muzycy nie znali nut. Wszyscy grali to samo. Pytam się dlaczego, bo nut nie znali. Na 50 muzyków to tylko 16 znało nuty. Są tam Indianie nie mówiący po hiszpańsku, Indianie Miskito, których muzykę poznałem. Było to na pograniczu Hondurasu i Nikaragui. Ci ludzie żyją tam bardzo prymitywnie. Nie pracują, zbierają coś do pożywienia w lesie i tańczą. Muzyka jest bardzo interesująca. Z Nikaragui wyjeżdżałem do sąsiednich krajów, gdzie miałem okazję prowadzić koncerty muzyki polskiej. Nikaragua również przyczyniła się do tego, że mogłem wyjechać do innych państw, organizować orkiestry dęte. Wszędzie tam, gdzie byłem, były jakieś przewroty. W 1992 roku zostałem zaproszony na Łotwę i na Litwę. Tam instrumenty zniszczono, orkiestry rozwiązano, nuty spalono. Natomiast kiedy Litwa i Łotwa uzyskały niepodległość, brak było orkiestry wojskowej reprezentacyjnej. W związku z tym poproszono mnie o pomoc w utworzeniu tej orkiestry, o pomoc głównie repertuarową. Działalność moja związana była z nauczeniem tych orkiestr hymnów europejskich, nie tylko europejskich, no i przede wszystkim nauczenie ich chodzenia i grania w marszu. Nauczyłem ich wszystkich hymnów europejskich, również bardzo dobrze hymnu polskiego. Powiedziałem, skoro ja już tutaj jestem, to muszą grać najlepiej hymn polski. Było to również zabawne. Jedni byli niscy, dość tędzy, inni byli wysocy. Orkiestry mają to do siebie, że są oglądane przez setki ludzi. I wzrost powinien być wyrównany. A kiedy w orkiestrze są takie różnice wzrostu, wygląda to śmiesznie. Ja miałem też sporo śmiesznych sytuacji, nie tylko ze wzrostem, bo przez wzrost musiałem zmienić swój zawód. Kiedyś jeszcze w wojsku wysłano mnie na lotnisko w celu powitania jakiegoś dostojnika mongolskiego. Kiedy wyszedłem z orkiestrą na lotnisko, jakiś pułkownik krzyczał, co za karzełka byście mi przebrali w mundur. To był pierwszy, ale i zarazem ostatni mój pobyt na lotnisku z orkiestrą wojskową. Wzrost wzrostem, ale miałem dużo perypetii ze swoim nazwiskiem. W języku hiszpańskim moje nazwisko brzmi bardzo egzotycznie. El pan to jest chleb, a pany? Słodka bułeczka. Kiedy ja się przedstawiałem, soy Roberto Panek, w języku hiszpańskim K jest nieme, jeśli jest ostatnie, no więc była salwa śmiechu. Jak może się ktoś nazywać słodka bułeczka? Kiedy przedstawiałem się Roberto Panek, niektórzy mówili, que pobrecito tu eres, jaki ty jesteś biedaczek. Nie wiedziałem dlaczego. Dlatego, że w Ameryce Południowej, w Hiszpanii, we Francji, ludzie z tak zwanego prawego łoża posiadają dwa, trzy imiona, no i tyleż nazwisk. Ponieważ ja się przedstawiałem jednym imieniem, mówię, jaki pobrecito, jaki ty biedaczek jesteś, że nie znałeś swojego tatusia. Dopiero ktoś zapytał, czy mam drugie imię. Powiedziałem, że owszem, mam. No i kiedy się przedstawiałem, że swój Roberto Juan de Pane, a to była zupełnie inna sytuacja. Fakty te mnie nie denerwowały. Grono moich znajomych mówi, że jestem niepozbawionym humoru, wesołym gliniarzem. Mam taką naturę, z którą jest bardzo dobrze, a dzięki temu mam dużo przyjaciół. Nigdy nie spodziewałem się, że ja będę mógł rozmawiać z papieżem, że będę przedstawiony królowej Hiszpanii, że będę mógł pisać muzykę dla króla Szwecji, dla dworu królewskiego w Belgii i ostatnio Norwegii. Ale również pisałem muzykę na olimpiadę w Atlancie. Ale najbardziej się cieszę z tego, że moja muzyka w postaci hejnału białostockiego jest wykonywana codziennie, a osoby, nawet mi nieznane, mówią, fajna jest ta muzyczka, wesołego gliniarza.